Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister.
Witam pana i dzień dobry państwu, witam w tym nowym roku.
Pani minister, rozmawiamy na godziny przed rekonstrukcją rządu. Pani resort jest chyba jednym z najlepiej ocenianych resortów w tym rządzie, więc na początek pytanie, czy śpi pani spokojnie?
Ja śpię spokojnie, dlatego że muszę być wypoczęta, żeby tak ciężko pracować, jak cały czas pracuję, ale to tak mówię żartobliwie. To nie ma tak, że ktokolwiek z nas ministrów może być spokojny o swoją tekę. My podlegamy ustawicznie ocenom, jesteśmy na to przygotowani i w pana tej ocenie resortu zawarta byłaby taka sugestia, że właśnie mogę być spokojna o tą rekonstrukcję. Absolutnie nie. Proszę pamiętać, że każdy premier ma prawo dobierać sobie własny ten skład i takich współpracowników, którzy gwarantują mu wysoką jakość wykonywanej też pracy. I oczywiście rozumiem, że jest to w porozumieniu z władzą polityczną, ale skoro tak długo czekamy na tą rekonstrukcję, to wykażmy jeszcze chwilę cierpliwości, bo to nie są moje kompetencje i nic tu ciekawego ani panu, ani radiosłuchaczom nie mogę powiedzieć.
No, ale jednak akurat te kwestie budzą w ostatnich dniach, ja właściwie godzinach, najwięcej emocji i właściwie zewsząd płyną te sygnały, że ta rekonstrukcja rządu premiera Mateusza Morawieckiego będzie głęboka. To będzie około 10 ministrów, czy 1/3 ministrów będzie wymieniona. To jednak jest, że tak powiem, temat, który nie schodzi z czołówek mediów.
Tak, no wiemy na pewno, że będzie nowy minister finansów i nowy minister rozwoju. Do tej pory były to resorty połączone, a więc dwa kluczowe, niezwykle ważne dla rozwoju i dla stanu finansów publicznych państwa ministerstwa. Pewne zmiany już się też dokonały. Ja sama czekam z pewną też ciekawością na obsadzenie tych resortów, o których tu przed chwileczką mówiłam, ale pewnie jesteśmy już bliżej niż dalej.
No bo to także ma wpływ na działanie pani resortu, działalności resortów, choćby finansów. Pani minister, o ile rok 2016 był rokiem programu Rodzina 500+, rok 2017, jak pani minister mówi, był rokiem rynku pracy. Wchodzimy w rok 2018, to jest rok, w którym pani zapowiada rozwój programu Maluch+.
Na pewno rozwój programu Maluch+, na którym znacząco zwiększyliśmy nakłady finansowe, bo ponad trzykrotnie, do 450 milionów złotych, ale ja chciałabym powiedzieć, o ile ten pierwszy to była polityka rodzinna 500+ i rodzina, drugi królem tu był rynek pracy i to niskie bezrobocie, to musimy pamiętać, że ostatni kwartał 2017 roku jest to przywrócenie wieku emerytalnego i dopiero w 2018 zobaczymy, jak jest realizowana reforma emerytalna związana z przywróceniem wieku emerytalnego, jakie będą skutki nie tylko też finansowe, ale też społeczne, bo to, co w tej chwili było w ostatnim kwartale 2017 roku, nie może być porównywalnym takim wskaźnikiem do tego, co będzie w 2018 rok. Mamy też trwałe już konsekwencje zmian demograficznych. Wiemy, że się też starzejemy i że te akcenty nasze muszą być położone też na politykę senioralną. Ale mamy też nierozwiązane kwestie z osobami niepełnosprawnymi. Na Radę Ministrów kierowana jest ustawa Za życiem, więc wiele tych obszarów jest dla nas dużym wyzwaniem, a bardzo dobra sytuacja na rynku pracy rodzi inne problemy na tym rynku pracy, chociażby związane z zatrudnieniem pracowników też cudzoziemskich i szukaniem też wykwalifikowanych kadr w zawodach, które już są zawodami z niedoborem albo są zawodami też deficytowymi.
To pani minister poruszyła kilka tych priorytetów, można powiedzieć, które też i wyzwań dla tego rządu. Z danych najświeższych to jest ponad 400 24 tysiące wniosków emerytalnych wynikających z obniżenia wieku emerytalnego przyjął do końca grudnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ja wiem, że to nie są tożsame dane z decyzjami emerytalnymi, ale to też pokazuje, że wpływ przywrócenia wieku emerytalnego na rynek pracy nie był tak silny, jak pierwotnie myślano.
Na pewno możemy tak powiedzieć, że na podstawie tych danych z ostatniego kwartału 2017 roku, pan mówił o złożonych wnioskach, rzeczywiście ta liczba jest spora, ale jeżeli już powiemy o decyzjach, to tych decyzji wydanych, pozytywnych decyzji jest 313 tysięcy i musimy też pamiętać o tym, że została zawieszona wypłata ponad 54 tysięcy emerytur. Zawiesiło, czy nie rozwiązało umowy o pracę, bo to taki jest warunek, żeby też przejść na emeryturę. I ten skutek, którego się obawiano, że na rynku pracy odczujemy odejścia emerytów, nie jest tak odczuwalny i wśród tej liczby złożonych osób, które złożyły wnioski albo wydanych decyzji, jest duża rzesza osób, która była całkowicie wykluczona z rynku pracy. Po pierwsze, część z nich brała albo emerytury, albo świadczenia przedemerytalne, albo była zarejestrowana w powiatowych urzędach pracy, a ponad 55 tysięcy to były osoby, które nie miały w ciągu ostatniego roku odprowadzonej jednej składki ubezpieczeniowej, a więc w zasadzie poza jakąkolwiek ewidencją, myślę, że to były też te osoby, które w ogóle przy szacowaniu mogły nie być brane pod uwagę, bo one w systemie gdzieś nam zginęły. I fakt, że te osoby skorzystały i przeszły na emeryturę, gwarantując sobie stałe źródło utrzymania, rzutuje dzisiaj też na tą średnią wysokość świadczeń emerytalnych kobiet i mężczyzn, która została obliczona na podstawie wniosków z października, listopada i grudnia. I że kolejne dane w 2018 roku mogą pokazywać trochę inny obraz.
A o czym mówią nam dane dotyczące zatrudniania coraz częstszego, jak pani minister powiedziała, osób z zagranicy? Pozwoleń dla cudzoziemców wydano 250 tysięcy. To przede wszystkim obywatele zza wschodu, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Armenii. To znak czasów, dobra kondycja polskiej gospodarki, ale czy także konieczność właśnie związana z tą kondycją polskiej gospodarki?
Już dzisiaj na pewno wiemy, że mamy rynek pracownika i dobrze, bo na to też czekaliśmy. Dzisiaj żaden pracodawca nie powie nam, że na pana miejsce jest 5-10 osób chętnych, tylko pracodawca zaproponuje korzystną dla pracownika umowę, lepsze może wynagrodzenie niż jeszcze rok albo dwa lata temu, ale też w niektórych branżach odczuwalny już jest niedobór rąk do pracy. Oczywiście ja jako minister odpowiedzialna też za rynek pracy chciałabym powiedzieć, że chciałoby się sięgnąć głęboko do tych zasobów, które do tej pory trudno było zaktywizować, a więc osoby długotrwale bezrobotne, osoby może w wieku 50+, osoby o niższych kwalifikacjach, osoby, które na tym rynku nie odnajdywały się długo, ale zaktywizowanie tych osób jest też szalenie trudne. A pracodawcy dzisiaj lub jutro potrzebują tych pracowników. No i korzystamy z tych pracowników, którzy są też dostępni. Są to najczęściej obywatele Ukrainy, tak jak pan redaktor mówił i tu państwo w swoim regionie na pewno też to odczuwacie, ale ja akurat jestem ze ściany zachodniej, w województwie lubuskim równie często pracodawcy zatrudniają obywateli Ukrainy, bo oni w 95% wypełniają to zatrudnienie cudzoziemców. Myślę, że musimy stosować te dwa mechanizmy, sięgać do naszych biernych zawodowych, sięgać do tych długotrwale bezrobotnych, bo to jest jedyna szansa, żeby ich przywrócić na nasz rynek pracy, podnieść kwalifikacje, przekwalifikować, zaktywizować, stworzyć takie możliwości, żeby oni mogli pracować, a jeżeli w dalszym ciągu nam brakuje, to musimy też sięgać i to mądrze sięgać po obywateli Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Armenii, Mołdawii, Rosji, bo o tych grupach akurat w tej chwili mówimy. Z tym, że nie chcemy, tu mówię wyraźnie, podkreślam, konkurować z tymi pracownikami niższymi zarobkami, nie chcemy, żeby to do tego prowadziło. Te standardy powinny być obowiązujące. Chcę, żeby wynagrodzenia w Polsce rosły, też jakość pracy oczywiście rosła i wydajność pracy, ale ostatnimi laty bardziej rosła wydajność niż polskie wynagrodzenia.
Skoro rozmawialiśmy o sprawach krajowych, to na koniec chciałbym jednak przejść do sprawy lokalnej. Wczoraj otworzyła pani minister środowiskowy dom samopomocy typu C w Białej Podlaskiej. To ośrodek, który jest placówką pobytu dziennego dla osób pełnoletnich wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Pierwsza tego typu placówka w Białej Podlaskiej, do której powstania przyczynia się rząd?
Tak, prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest to zadanie zlecone, a więc zadanie, które realizują albo samorządy, tak jak w tym przypadku, albo Caritas, bo też tego typu placówka jedna innego typu AB już w Białej Podlaskiej funkcjonuje. Na ten cel są rządowe pieniądze i w 100% rządowe pieniądze na utrzymanie potem funkcjonowania takiej placówki. Na powstanie tej placówki przeznaczyliśmy ponad 700 tysięcy złotych. Dołożył się tu pan prezydent, dołożył się samorząd z kwotą ponad 200 tysięcy złotych. I tak powstaje placówka, która przeznaczona jest dla tych osób, które mają zaburzenia psychiczne, mają trudności z funkcjonowaniem w innych warunkach i mają tu taką pomoc środowiskową, mają dostępnych psychologów, terapeutów, pielęgniarkę, profesjonalną opiekę, mają stworzone pracownie artystyczne, kulinarne, inne, w których mogą realizować swoje pasje, zainteresowania, spędzać też czas, integrować się społecznie, więc myślę, że to są obopólne korzyści i dla samorządu, i dla osób korzystających z tych placówek, i dla rządu, bo wiemy, że mamy pewien problem społeczny tu akurat u państwa w Białej Podlaskiej rozwiązany.
Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, była gościem Radia Lublin. Pani minister, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za uwagę, miłego dnia.